Kiedyś to było?
12 czerwca 2000 roku na stadionie Philipsa w Eindhoven w jednym z najbardziej pamiętnych meczów w historii Mistrzostw Europy spotkały się Portugalia i Anglia. Witamy w składzie.
Michał Kołkowski.
I Kamil Kania. Choć spotkały się dwie wielkie reprezentacje, to obie miały trudną przeprawę przez eliminację do czempionatu Starego Kontynentu. Jedni i drudzy zajęli drugie miejsce w swoich grupach kwalifikacyjnych. Portugalia miała jednak więcej szczęścia, bo ze wszystkich zespołów z drugich lokat punktowała najlepiej, co dało jej bezpośredni awans. Anglicy musieli rozegrać baraże ze Szkotami. Choć przegrali na Wembley 0-1, to awans zapewnił im wygrany pierwszy mecz w Glasgow. No ale nastroje wokół kadry Kevina Keegana przed mistrzostwami były mocno przeciętne.
Zdecydowanie tak. No, Anglicy wtedy w eliminacjach zmagali się m.in. z Polską. Państwo, którzy są bardzo zainteresowani tamtą kampanią, na pewno znajdą sobie jeden z odcinków, kiedyś to było, który już poświęciliśmy tamtym czasom. No i jeżeli sobie spojrzymy na ostateczny rezultat tych eliminacyjnych zmagań, no to Polacy i Anglicy zgromadzili po 13 punktów, ale Anglia oczywiście miała lepszy bilans bezpośrednich spotkań, dlatego zajęła drugie miejsce, a Szwedzi mieli tych punktów 22, nie wygrali 7 meczów w eliminacjach, zremisowali jeden, nie przegrali żadnego, no po prostu zdemolowali konkurencję, włącznie właśnie z synami Albionu, którzy, co tu dużo mówić, prezentowali się wtedy przeciętnie pod względem piłkarskim. Mieli bardzo mało do zaoferowania, jeżeli chodzi o taktykę. Kevin Keegan to jest ciekawa postać. Myślę, że postać, która, gdybyśmy się postarali, to i cały odcinek można by było poświęcić jego swoistemu fenomenowi w Anglii. On jako piłkarz był niezwykle popularny i jako trener też miał takie zawsze wsparcie ludu, powiedziałbym. Był po prostu człowiekiem powszechnie lubianym i to go chyba w jakiś sposób utrzymywało na tym trenerskim topie, no bo nie mam poczucia, żeby on jako szkoleniowiec nadążał po prostu za jakimiś najnowocześniejszymi trendami taktycznymi. To był trochę trener, który ze swoimi metodami i pomysłami najlepiej by się chyba czuł jeszcze w tych czasach, gdy dozwolone było podawanie piłki do bramkarzy, łapanie piłki przez bramkarzy po podaniach od własnego zawodnika i potem granie gdzieś długiego podania za plecy linii obrony z pominięciem środka pola. On miał oczywiście, Keegan, swój wielki sezon jako szkoleniowiec Newcastle United w latach 90., kiedy jego drużynę nazwano nawet The Entertainers, bo grali taką piłkę, która bardzo się widzom na Wyspach podobała. Ostatecznie nie zakończyło się to mistrzostwem kraju, no ale właśnie z tego względu potem ten Keegan trochę na fali tego jednego sezonu przez wiele lat utrzymywał się na trenerskim topie. No tym niemniej pierwsze spotkanie Euro, spotkanie z Portugalią, no, zaczęło się dla Anglików w sposób, chciałoby się powiedzieć, wymarzony, no bo prowadzili 2-0 bardzo, bardzo szybko i zdominowali reprezentację Portugalii w niezwykle efektowny sposób i to było właśnie takie jakby nawiązanie do tego Newcastle, do tych The Entertainers, bo to była bardzo szybka gra, bardzo, bardzo taka bezpośrednia. Natomiast w 22 minucie meczu, czyli 4 minuty po tym, jak synowie Albionu wyszli na prowadzenie 2-0, Luis Figo przymierzył z dystansu, pomógł mu wówczas rykoszet. No i to okazało się punktem zwrotnym tego spotkania. To był taki gol, który wyhamował napór reprezentacji Anglii, który pozwolił Portugalczykom w porę wrócić do meczu i ostatecznie zatriumfować 3-2. Aczkolwiek trzeba podkreślić jedno, że tam ten wynik cały czas mógł pójść w drugą stronę. W tym spotkaniu okazji było naprawdę co niemiara i gdyby ten mecz zakończył się wynikiem 5-4 jednak dla Anglii, to jak najbardziej miałoby to swoje uzasadnienie. Obie strony naprawdę mnóstwo sobie wykreowały dobrych strzeleckich okazji, dlatego wspominamy to spotkanie jako jedno z najlepszych w ogóle w historii Mistrzostw Europy, choć to był tak naprawdę dopiero mecz otwierający fazę grupową turnieju, no to w zasadzie jak się tak na niego patrzy z perspektywy lat, to można odnieść wrażenie, że to jest już mecz decydujący o wszystkim. Takie jest ciśnienie z obu stron i taka jest pozytywna taka pompka w obu zespołach. Naprawdę nawet z perspektywy właśnie wielu lat cały czas gdzieś dreszcz przebiega po plecach, jak się ogląda tę ofensywną grę i Portugalczyków, i Anglików.
No, być może to było spowodowane tym, że na tamtych Mistrzostwach Europy grupy były mocno obsadzone i nie można było sobie pozwolić na więcej niż jedną wpadkę, bo mogło to kosztować kwalifikacje do fazy pucharowej. Do Anglików jeszcze przejdziemy, natomiast mi się wydaje, że to był naprawdę znakomity turniej Portugalczyków i oni mają prawo czuć niedosyt. Oni przywieźli na wielką imprezę swoją złotą generację, która rządziła na przełomie lat 80. i 90. w turniejach młodzieżowych, i to złotą generację w najlepszym wówczas piłkarsko wieku. Ty wspomniałeś o bramce Figo, przed przerwą wyrównał João Pinto, a po przerwie ostateczny cios zadał Nuno Gomes i tamta Portugalia szła naprawdę mocno. No, wydawało się, że nikt jej nie zatrzyma, aż potem przyszedł ten feralny mecz z Francuzami i feralne zagranie Abela Xaviera.
To prawda, to złote pokolenie Portugalczyków miało wtedy no chyba ten swój moment, czy swój moment chwały, bo później Portugalczycy jeszcze z paroma zawodnikami, którzy pamiętali to Euro 2000 odnosili no, większe sukcesy, tak? Czyli na Mistrzostwach Europy u siebie dotarli do finału, potem na Mundialu też zagościli w strefie medalowej, ostatecznie zajęli czwarte miejsce, natomiast tam już prym wiedli zawodnicy trochę z kolejnych generacji, żeby wspomnieć choćby Cristiano Ronaldo, który był młodziutkim piłkarzem i zaczął odgrywać bardzo szybko niezwykle istotną rolę w narodowych barwach, ale także Deco, Maniche i tak dalej, i tak dalej. No Euro 2000 to było, tak jak wspominałeś, to był ten moment tego pokolenia, które na początku lat 90. i w końcówce lat 80. dominowało na międzynarodowych imprezach młodzieżowych, imponując nie tylko triumfami na tychże, ale również stylem gry i taką kombinacyjną piłką, która wyglądała po prostu na futbol nowych czasów, na futbol nowoczesny. Moim takim ulubieńcem zawsze z tego okresu był Rui Costa, czyli legendarny, chciałoby się rzec, ofensywny pomocnik w Fiorentinie i Milanu, a także klubów portugalskich. No, oglądanie go było niezwykłą przyjemnością. Na dodatek należał do grona tych zawodników, którzy lubili biegać po boisku z opuszczonymi getrami, co jest jakimś takim szczegółem, który zawsze przykuwał moją uwagę. No i w fazie grupowej taki słynny mecz jeszcze z udziałem Portugalczyków, to na pewno jest spotkanie przeciwko Niemcom, gdzie oni po hat-tricku Sergio Conceição wygrali 3-0 z reprezentacją naszych zachodnich sąsiadów. Upokorzony wtedy został Oliver Kahn przez wspomnianego Conceição. No, takie co najmniej dwa gole, przy których słynny niemiecki golkiper powinien był zachować się znacznie lepiej. No i później już w fazie pucharowej reprezentacja Portugalii wydawało się, że jest na takiej fali, iż trudno ją będzie po prostu komukolwiek zatrzymać. Udało się to
Więc zatrzymali się sami.
Dokładnie tak, udało się to Francuzom, ale tak naprawdę przy wydatnej pomocy no, samych Portugalczyków.
Niedługo potem Anglikom z kolei udało się pokonać Niemców, ale to była osłoda wielkiego blamażu. Przekonani o swojej wielkości Brytyjczycy grali mecz o wszystko z Rumunami. Również prowadzili 2-1 tam, ale podobnie jak przy okazji starcia z Portugalią ostatecznie przegrali. Tam nawet boleśniej, bo bramkę na 2-3 dostali w samej końcówce. Pewnie marnym pocieszeniem dla Anglików był fakt, że do domu wracali także Niemcy. Zaskakujące jest to, że po takiej katastrofie Keegan zachował stanowisko. Ty mówisz, że miał poparcie ludu, ale to w wielu przypadkach było za mało, by pracować po takiej wpadce. On pracował dalej i do dymisji podał się dopiero po porażce w inauguracyjnym meczu eliminacyjnym do Mundialu w Korei i Japonii, nawiasem mówiąc, z Niemcami.
No tak, to jest interesujące. Też świadczy o tym, jak bardzo ceniony był wtedy Keegan, można powiedzieć, wbrew wszelkim przesłankom, no bo jak mówisz, podał się do dymisji, tak? Być może było to jakoś uzgodnione, żeby to było tak zwane odejście z twarzą. No tym niemniej nie został formalnie wyrzucony, choć wydaje się, że rezultaty jednak wskazywały na to, iż należało się z nim pożegnać, bo jeżeli sobie spojrzymy na potencjał kadrowy reprezentacji Anglii w tamtym okresie, to on wcale nie jest taki mały. To jest Beckham, to jest Scholes, to jest jeszcze będący w znakomitej dyspozycji Shearer, to jest Michael Owen, który w 2001 roku zgarnie złotą piłkę, zasłużenie czy nie, no ale Owen był wtedy fantastycznym napastnikiem. To jest Sol Campbell w defensywie. Także tych mocnych punktów możemy wymienić naprawdę całe mnóstwo. No a spotkanie z Rumunią trochę Anglików obnażyło, chociaż Rumunów należało szanować, no bo tutaj zachwycamy się reprezentacją Portugalii, a przecież w grupie eliminacyjnej to właśnie Rumunom Portugalczycy musieli ustąpić pola i dlatego zakwalifikowali się do turnieju. No właśnie z uwagi na najlepszy bilans wśród zespołów z drugich miejsc i Rumunii naprawdę kawał ekipy przywieźli na Mistrzostwa Europy z Adrianem Mutu i Christianem Ciwu i z Popescu i z Ilie i z Petrescu i z wieloma innymi kapitalnymi zawodnikami. Wciąż nie są to może tak imponujące nazwiska jak po stronie reprezentacji Anglii, no ale na pewno nie był to oponent, którego należało lekceważyć.
Kiedyś to było.